Szczęść Boże, witajcie serdecznie na naszych rekolekcjach wielkopostnych, które prowadzimy sobie odnosząc się do nauki świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort na podstawie przygotowania do aktu zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, właśnie na podstawie nauczania świętego Ludwika. To nasze czwarte spotkanie. Witam Was wszystkich serdecznie, przybywających, już, że tak powiem, przybyłych. Jest pani Małgorzata. Włączamy sobie tutaj czat na ekranie i rozpoczniemy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Ludwiku, módl się za nami. Jesteśmy wciąż w książeczce, przy książeczce z książeczką Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, ponieważ chcemy dotrzeć, jak święty Jan, który jako jedyny nie wyparł się Jezusa i poszedł za Jezusem, krocząc za Marią aż pod krzyż i tam otrzymał, usłyszał testament od Jezusa, wraz z nim wszyscy i my. To ciekawe właśnie, że to Maryja, która prowadziła świętego Jana, niejako święty Jan ukryty w niepokalanym sercu Maryi, dociera tam, gdzie był reprezentantem nie tylko wszystkich uczniów, bo pozostali pouciekali i tak dalej, ale także całego kościoła. Witam Was serdecznie, panią Aldonę, panią Kornelię, Małgorzata Socha, pani Irena, Łukasz, Joanna. Witam serdecznie. A zatem jesteśmy sobie dzisiaj w takim momencie, czekajcie, bo cały czas tu mi komentarze wyskakują, muszę coś z tym zrobić, bo po prostu się nie da pracować. Okej. Komentarze gdzieś tam do jakichś innych filmów. Gdzie święty Ludwik wskazuje na konieczność obumarcia zła i grzeszności w nas. Czy to w ogóle jest możliwe? Fragment z traktatu o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, ponieważ to przygotowanie jest zbudowane na fragmentach z nauki świętego Ludwika, z traktatu, z jego książki Tajemnica Maryi, ale także z fragmentów książki o naśladowaniu Chrystusa. Spośród wszystkich nabożeństw do Matki Najświętszej trzeba wyszukać to, które najprędzej nas doprowadzi do obumarcia sobie, bo to będzie najlepsze i najbardziej nas uświęci. Trzeba bowiem pamiętać, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem, że nie wszystko, co słodkie, jest miodem, że nie wszystko, co jest łatwe i co większa część ludzi wykonywa, najwięcej uświęca. Podobnie jak w łonie natury istnieją tajemnice, dzięki którym w krótkim czasie z małym nakładem kosztów i bez trudu dokonać można dzieła nadnaturalne, pozbyć się miłości własnej, napełnić się Bogiem i stać się doskonałym. Nabożeństwo, które obecnie chodzi, jest tajemnicą łaski niezmienną wielkiej części chrześcijan i nieznaną częścią i nieznane dla wielu chrześcijan, znaną małej liczbie pobożnych, praktykowaną i wykonywaną przez niewielu. W liście do Rzymian, tutaj święty Ludwik cytuje list do Rzymian, to wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, abyśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Grzech zawsze oznacza niewolę. Pamiętajmy, że szatan zwodzi nas na złą drogę, posługując się pokusami, które są opakowane w to, co piękne, w jakieś przyjemności. A kiedy zgrzeszymy, czyli kiedy podejmiemy pokusę, kiedy wejdziemy w grzech, to szatan staje się naszym oskarżycielem, a Jezus naszym adwokatem. Właśnie to jest pytanie o Ducha Świętego. Advocatus, adwocem, to jest ten, który który jest też Duchem Świętym. Poczekajcie, muszę na chwilkę odebrać telefon. Duch Święty jest nazywany adwokatem, ponieważ wstawia się za nami. Chrystus jest tym, który jest naszym adwokatem, a zatem jest, można powiedzieć, wstawiennikiem. Chrystus bierze na siebie, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wziął na siebie wszystkie nasze nieprawości, bo to przecież nie Chrystus zgrzeszył, ale i my tego doświadczamy pewnie bardzo często, oby nie, ale znając życie tak, że często my mierzymy się z grzechem i to nie Bóg jest winny wojen, zła, cierpienia, chorób i grzechu, tylko człowiek, który podejmuje decyzje niezgodne z wolą Bożą. Dlatego modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja to, jak dzisiaj mówił kardynał Konrad Krajewski, opuszczający Watykan i wracający do Łodzi. Bądź wola Twoja, czyli nie moja. Najprościej można zdefiniować wolę Bożą. Wola Boża, czyli nie moja wola. Święty Paweł napisał dalej: kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy z Chrystusem, tu chodzi o taką śmierć, nie o śmierć fizyczną. Ona jest dużo łatwiejsza niż obumarcie dla grzechu. Umrzeć dla grzechu oznacza, no, tak jak umieramy, coś się kończy trwale. Umrzeć dla grzechu oznacza, że świat trwale chcemy się wyrzekać, choć wiadomo jest to, dopóki żyjemy, niemożliwe, grzechu. A zatem, jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu, można powiedzieć, za nasze grzechy, tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu, albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Można przestrzegać wszystkie przepisy prawa, być człowiekiem niewierzącym, tylko religijnym, tylko pobożnym. Można, że tak powiem, zamęczyć się przestrzeganiem prawa, zamęczyć w takim znaczeniu, że jeżeli nie będzie za tym szło przylgnięcie naszego serca do Najświętszego Serca Jezusowego, czyli metanoia, zmiana sposobu myślenia, z myślenia o sobie, o bliźnim, o Bogu. Myślenia o Bogu nie jako o kimś, kto czyha na nasze upadki, tylko jak o Bogu miłosiernym. Myślenia o bliźnim, który nie jest dla nas zagrożeniem, nie jest naszym nieprzyjacielem, ale jeśli nawet jest naszym wrogiem, to Chrystus mówi: was, chrześcijan, powinna wyróżniać miłość do nieprzyjaciół. I myślenia o samym sobie, kiedy szatan chce nam wmówić, że jesteśmy do niczego, że do niczego się nie nadajemy, że już nic nas dobrego w życiu nie spotka. To są kłamstwa, którymi posługuje się szatan. Temu nigdy nie wolno wierzyć, ponieważ zostaliśmy my, każdy z nas z osobna, każda nasza historia, to znaczy historia naszego życia, zostały wykupione z piekielnych rąk szatana najdroższą walutą. To jest waluta najcenniejsza, mianowicie krew Chrystusa. I teraz fragment z o naśladowaniu Chrystusa. Niech sługa Twój weseli się w Tobie, nie zaś w sobie, albo w czymkolwiek bądź innym, albowiem Tyś jeden prawdziwym weselem, Tyś nadzieją moją i koroną moją, Tyś radością moją i chwałą moją. Pragnę wesela, pokoju, błagam o pokój synów Twoich, których napełniasz światłością pocieszenia Twego. Prawdziwy pokój może przyjść tylko jako światło miłosierdzia. Każdy inny pokój oparty tylko na ludzkich dywagacjach będzie oczywiście skończony w swoim trwaniu, będzie niestały. Jeśli udarujesz pokojem, jeśli udarujesz pokojem, to znaczy jeśli zlejesz święte wesele, o Panie, dusza sługi Twego będzie pełna radości, wielce pobożna w opiewaniu chwały Twojej. Tam, gdzie jest prawdziwy pokój, tam jest również oddawanie chwały Bogu. Gdzieś tu widzę, że już pojawiły się pytania we wszystkich intencjach moich. Tutaj Pani Bożenka pisze. Kim są teraz ci, którzy nie uznają Jezusa? Jakie jest to pokolenie? No, serca ludzkie ocenia Pan Bóg. Wiemy, że są nadal narodem wybranym, ponieważ obietnice Boga, i to jest Pismo Święte, są nieodwołalne. Natomiast dziś już nie ma narodów wybranych. W związku z tym, że nie ma narodów wybranych, Chrystus umarł za wszystkich i wszyscy należą do jednego wielkiego narodu wybranego. Wiemy, że Żydzi czekają wciąż na prawdziwego Mesjasza. I już mówiliśmy sobie o tym, że no, czekają na Mesjasza, przynajmniej w tym wydaniu, z którym teraz mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie, w wydaniu politycznym, to nie jest Mesjasz, ponieważ już przecież Chrystusa odrzucili, bo chcieli w nim widzieć Mesjasza politycznego, a przecież Chrystus nie jest Mesjaszem politycznym. Chrystus nie potrzebuje ogłaszania siebie królem w Sejmie, w Senacie. To jest niepotrzebne. Można by ogłosić Chrystusa królem Polski i dać mu tron w Sejmie, i to nic nie zmieni, jeśli nie dotrze Ewangelia do naszych serc. To są tylko właśnie jakieś takie zewnętrzne, faryzejskie, pobożnościowe triki, które chcą uczynić z jakiejś społeczności, no właśnie, jakąś formę wspólnoty mesjańsko-politycznej. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, jest miłością między Ojcem i Synem. Czy ktoś mi wytłumaczy? Tego się nie da wytłumaczyć, bo nie wiem, jak co tu w tym można by jeszcze wytłumaczyć o Duchu Świętym, co, skoro już tutaj taka definicja padła. Wiemy, że jest przede wszystkim osobą, że jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Wiemy, że jest nam dany w czasie Pięćdziesiątnicy. Wiemy, że kieruje Kościołem. Wiemy, że jego obecność widać w darach jego. Duch Święty wieje, kędy chce. Możemy definiować to, kim jest Duch, przez jego działanie. Natomiast cała Trójca Święta, o tym pisał Orygenes w takim dziele poświęconym Trójcy Świętej, jest tajemnicą. Trudno sobie wyobrazić jednego Boga w trzech osobach. To jest tajemnica, która przyszła do nas bezpośrednio od Boga. Żaden człowiek nie mógł przecież wpaść na coś takiego, że istnieje Trójca Święta. To jest najprostszy dowód na to, że Bóg istnieje, że Bóg objawia prawdę o sobie, to znaczy prawda o Trójcy Świętej, bo przecież nie wiem, jaki to musiałby być, że tak powiem, mega mózg, który wymyśliłby, że jest jeden Bóg w trzech osobach. My sobie to wyobrażamy, że nie wiem, jest to jakaś istota z trzema głowami, ale to tak nie jest, ponieważ w Trójcy Świętej każda z tych osób jest oddzielną osobą boską, każda z nich ma naturę boską. Duch Święty jest osobą boską i ma naturę boską. Wyjątkiem jest Jezus Chrystus, którym jest osobą boską, ale ma dwie natury: naturę boską i naturę ludzką. Cierpieć i znosić utrapienia na świecie dla miłości Twojej, ilekroć zechcesz i przez kogo bądź zechcesz, jest to wielką korzyścią i łaską dla Twego przyjaciela. Z pożytkiem to dla mnie, że zelżywość okryła oblicze moje, abym ciebie, nie zaś ludzi, szukał ku pocieszeniu mojemu. Kiedy przychodzi grzech, bo mówimy tutaj w kontekście tego tematu, a mianowicie obumierania zła i grzeszności w nas. Kiedy przychodzi grzech, co mamy robić? O tym mówi Tomasz a Kempis, cytowany właśnie w przygotowaniu do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Kiedy przychodzi do nas grzech, to mamy szukać pocieszenia w Bogu, to znaczy mamy koncentrować się na Słowie Bożym. Taką najprostszą metodą, kiedy przychodzi pokusa, jest po prostu sięgnięcie po Pismo Święte. Tomasz a Kempis w Naśladowaniu Chrystusa mówi dalej tak: stąd też nauczyłem się lękać niezbadanych sądów Twoich, podług których i sprawiedliwego, i złośliwego zasmucasz, ale zawsze słusznie i sprawiedliwie. To znaczy Pan Bóg traktuje każdego zawsze w ten sam sposób. Sprawiedliwość Boga polega na tym, że oddaje każdemu to, co się mu należy. I teraz, gdyby Pan Bóg był tylko sprawiedliwy, to tak naprawdę nie wysłałby do nas swojego Syna, ponieważ to my zaciągnęliśmy grzechy, winy, to nam się należała kara, a nie Chrystusowi, który nigdy nie popełnił grzechu. Dlatego Bóg nie jest tylko sprawiedliwy, nie oddaje każdemu to, co się mu należy, bo gdybyśmy mieli mieć oddane to, co się nam należy, to karą za grzech jest śmierć, mówi Pismo Święte. Dlatego też miłosierni miłosierdzia dostąpią. Sprawiedliwość polega na oddaniu każdemu tego, co się mu należy. Jeżeli ktoś jest miłosierny, to również dostąpi Bożego miłosierdzia. Dlatego szatan robi tak dużo i tak intensywnie, żebyśmy odrzucali Boże miłosierdzie, żebyśmy sobie kpili, drwili z Bożego miłosierdzia. Są przecież i tak też tacy nie tylko niewierzący, nie tylko chrześcijanie, nie tylko świeccy katolicy, ale też i kapłani, którzy drwią z miłosierdzia Bożego i mówią, że miłosierdzie Boże ma swoje granice. Mówi, ja znam paru bardzo znanych księży, już nie będę tu ich cytował, którzy tak mówią, że miłosierdzie Boże ma swoje granice. Gdyby miłosierdzie Boże miało swoje granice, to Chrystus nigdy nie stałby się człowiekiem i nie wziąłby na siebie całej naszej nędzy, kruchości, słabości, przede wszystkim grzechu. Nie, miłosierdzie Boże nie ma żadnych granic. Nie jest związane, nie jest uzależnione od naszych, od mojego nastawienia, od mojego przygotowania się, bo jak mielibyśmy się przygotować na przyjęcie Bożego miłosierdzia, skoro wciąż doświadczamy tego, o czym pisał święty Paweł, że choć wiem, co jest dobre, to łatwiej mi jest czynić zło. Pomiędzy tym wszystkim, co jest pod niebem, nie masz nic, co by mnie pocieszyć mogło. Jedno Ty, Panie i Boże mój, niebieski lekarzu duszy, albowiem Ty każesz i zbawiasz, przywodzisz do piekła i zaś wywodzisz. Prawo Twoje nade mną i rózga Twoja ta mię nauczy. To jest fragment znowu o naśladowaniu Chrystusa. Siebie i wszystko moje ku poprawie Tobie poruszam. Lepiej jest być karanym w tym, aniżeli w przyszłym życiu. Co to znaczy? To jest od razu tutaj wyjaśnienie. Ty wiesz wszystko i przenikasz myśl każdą i nic się nie utai przed Tobą w sumieniu ludzkim. Ty znasz przyszłe rzeczy pierwej niźli, staną się i nie potrzebujesz, aby Cię kto nauczał albo ostrzegał o tym, co się na ziemi dzieje. Uczyń ze mną podług upragnionego upodobania Twego i racz nie gardzić grzesznym życiem moim, które Ty sam najlepiej i najjaśniej znasz i widzisz. Tu chodzi o to, abyśmy całą naszą grzeszność oddawali Bogu i możemy się zastanawiać, jak to, no to Bogu, który za nas umarł i który nas stworzył jako Bóg Stwórca, który jako Syn Boży nas zbawił, jako Duch Święty nas uświęca, chociaż i w dziele stworzenia i zbawienia i uświęcenia uczestniczy cała Trójca Święta, to temu Bogu, któremu przynosimy do Kościoła piękne kwiaty i budujemy piękne świątynie, mielibyśmy oddawać to, co najgorsze w nas, to, co grzeszne, tak, ponieważ Bóg wie, że sami sobie z grzechem nie poradzimy. Miłosierdzie Boże jest przecież dla nas biednych grzeszników ogromnym darem. I o tym właśnie mówiła święta Faustyna i spisywała to w dzienniczku. Święty jeszcze nie, ale Tomasz Akempis napisał między innymi tak. Nie dopuszczaj, abym sądził według widzenia oczów, ani według słyszenia uszów. To jest fragment z Izajasza 9:3. Lecz spraw, abym w prawdziwym sądzie umiał oddzielić rzeczy zmysłowe od duchowych, nade wszystko szukać zawsze woli i upodobania Twojego. Zmysły ludzkie częstokroć w sądzeniu mylą się. Mylą się także miłośnicy świata, miłujący tylko rzeczy widome. Dlatego święty Piotr zapisał w swoim liście, że nigdy nie wolno nawet naszych serc oceniać, bo i przecież naszych serc nie znamy. Czasami się dziwimy, dlaczego dokonaliśmy takiego zła, dlaczego, nie wiem, poszliśmy do spowiedzi i już kilka dni po spowiedzi znowu wpadamy w ten sam grzech. Nie znamy swoich serc, nie wiemy, co się tam tak naprawdę w głębokości tych serc i naszej duszy dzieje i wydarza. Te głębokości ludzkie, człowieka, tajemnice ludzkie zna tylko Bóg. Dlaczego? Ponieważ Bóg nas stworzył. Stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Miłość Pana Boga do nas jest niezmienna, tak nas ukochał, że posłał swojego Syna, aby nas odkupił na krzyżu. Tylko On nas, od nas zależy, jakiego dokonamy wyboru. A może Duch Święty, pisze Mariusz, jest strażnikiem powołanym przez Boga, który daje poczucie stabilności, jest pomiędzy wszystkim, co duchowe. Tak jakby każdy lub każda święty, który ma zadanie nadane przez Boga. Dziś również uroczystość świętego Józefa w archidiecezji łódzkiej, to jest główny patron, zresztą również główny patron archidiecezji krakowskiej. Grzech, zło niszczy samo siebie. Tak, grzech jest bezowocny. Zawsze myślę, że chyba to dotyczy każdego człowieka, który chociaż trochę ma zdrowe sumienie. Zawsze, ilekroć zgrzeszymy, to później jednak chyba, mam nadzieję, że tak jest, żałujemy. Że czasami chyba nawet tak się wydarza, że od razu po grzechu już żałujemy, że weszliśmy w ten grzech, że znowu daliśmy się omamić przez szatana. I wtedy pojawiają się oskarżenia, że znowu wszedłem w te same grzechy, że znowu te same grzechy mi się powtarzają, że to jest bez sensu. Takie właśnie myślenie, które pojawia się, kiedy wchodzimy w grzech, takie autodestruktywne i takie, dużo mówić, zamykające nas na miłosierdzie Boże, pochodzi od szatana. Jedyną koniecznością, żeby człowiek w pełni przyjął Boże miłosierdzie, jest uznanie swojej słabości i swojej grzeszności. Tak, myślę, że wszyscy mamy właśnie problem z powtarzalnością grzechu. To jest sprawa o tyle łatwa, co i ciekawa, i tajemnicza, ponieważ wiemy, że lenistwo jest jednym z grzechów głównych. Demon, diabeł, szatan, diabolos, ten, który dzieli, jest leniwy. A zatem, jeżeli widzi, że jakieś pokusy na nas działają, to on nie będzie wymyślał jakichkolwiek innych. On będzie się posługiwał dokładnie tymi samymi, bo tak można po ludzku antropomorficznie go określić, jest leniem. A poza tym w swej inteligencji dokładnie wie, że najtrudniej człowiekowi wyjść z utartych ścieżek i pewnych przyzwyczajeń, również przyzwyczajeń naszej woli, przyzwyczajeń sumienia, przyzwyczajeń zmysłowo-cielesnych, w które wchodzimy, kiedy wciąż powtarzamy te same grzechy. Bądźcie głęboko przekonani, że wszystko, co w nas jest, napisał święty Ludwik w liście okulnym do przyjaciół krzyża, jest całkowicie zepsute przez grzech Adama i przez grzechy uczynkowe, ale się ładna pogoda. I to nie tylko zmysły ciała, ale wszystkie władze duszy i że kiedy nasz zepsuty umysł spogląda z uwagą i upodobaniem na jakiś Boży dar w nas złożony, to dar ten, uczynek, owa łaska staje się zbrukana i zepsuta i Bóg odwraca od niej swój wzrok boski. Skoro spojrzenia i myśli ludzkie tak psują najlepsze uczynki i dary Boże, to cóż można powiedzieć o aktach woli własnej, które są jeszcze bardziej zepsute niż akty umysłu? Jak wiele błędów ukryć? Aha, jak wiele błędów ukryć pozwala im popełnić. Szatan chce, żebyśmy nie widzieli naszych błędów. Dopuszcza, by atakowały ich liczne pokusy, jak świętego Pawła, w jakich pozostawia ich niepewnościach, mrokach i bezradności. Jak przedziwny jest Bóg w swoich świętych i na drogach, którymi prowadzi ich ku pokorze i świętości. Tu chodzi o to, żeby przyjąć, żeby dostrzec prawdę o samym sobie. Pokora oznacza dostrzeżenie prawdy o sobie, przyjęcie prawdy o sobie, nie tylko dostrzeżenie swoich słabości, ale też dostrzeżenie swoich zalet. Największą zaletą jest to, że zostaliśmy nie tylko stworzeni na Boży obraz, a zatem nie na obraz szatana, ale na obraz Boży stworzeni, ale zostaliśmy wykupieni z rąk szatana najdroższą walutą, najcenniejszą krwią Chrystusa. To jest to najważniejsze spojrzenie na nas samych. Mamy być, mówiąc krótko, wobec siebie także miłosierni. Mamy również samym sobie, co jest chyba bardzo trudne niejednokrotnie. Mamy także samym sobie wybaczać, że nie jesteśmy w stanie wyjść z pewnych grzechów, które permanentnie się pojawiają, które są nałogowe. Być może będzie tak, o tym pisał też święty Paweł, że niektóre grzechy będą nam się powtarzały aż do końca życia. Dlaczego? Dlatego, żeby w ryzach trzymać naszą pewność siebie, trzymać nas daleko od pychy, od zarozumialstwa. Bo zobaczcie, gdybyśmy już byli pozbawieni wszelkich słabości i grzechów i nie ulegali żadnym pokusom, to nie potrzebowalibyśmy nie tylko miłosierdzia Bożego, ale też nie potrzebowalibyśmy Chrystusa. I tu nie chodzi o to, że to Bóg nam daje teraz grzechy, żebyśmy go potrzebowali. Tu chodzi o to, że nasza ludzka słabość powoduje, że łatwiej jest nam czynić zło niż dobro, a Pan Bóg z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. W naśladowaniu Chrystusa czytamy: wiedz, że miłość siebie samego więcej ci szkodzi, aniżeli jakakolwiek rzecz na świecie. I tu chodzi o miłość oczywiście egoistyczną. Każda rzecz mniej lub więcej panuje nad tobą podług stopnia miłości, skłonności, którą ku niej masz. Święta Faustyna, opisując piekło, mówiła, że w piekle będziemy karani tym, co nam sprawiało na ziemi przyjemność. To, co było dla nas powodem przyjemności na ziemi, będzie powodem kary, cierpienia w piekle. Czasem jest tak, że nawet jak nie chcemy grzeszyć, to coś stanie na drodze, że zgrzeszymy, nie da się uniknąć, zawsze pokus, wtedy zawsze boli, bo znowu wszedłeś do owej rzeki grzechu. Ten dzień dla mnie jest ważny, ponieważ zawierzam się świętemu Józefowi. Ja muszę was na chwilę przeprosić, bo właśnie dotarł do mnie kurier. Jeszcze, słuchajcie, szybko otworzyłem paczkę, ponieważ dotarła do mnie pierwsza książka Leona XIV, Wiara chrześcijańska w 10 słowach, w twardej okładce, pięknie wydane, Moc Ewangelii. Jest tu również mowa między innymi o pokoju na świecie. Pokój nie nosi broni i pokój zawsze przynosi rozbrojenie. Dzisiaj wieczorem będziemy sobie mówili o tym, co dla nas papież Leon XIV przygotował, bo wierzymy w to, znaczy wierzymy, jakby no też można powiedzieć, to jest taka pewność, że papież jest kierowany przez Ducha Świętego. Przemku, czy objawienia w Medjugorje będą ogłaszane jedno po drugim w krótkim czasie, bo słucham, nie wiem, w znaczeniu owych tajemnic. Tak, kiedy się to rozpocznie, będą ogłaszane jedne po drugim. Tak to będzie działało. No a papież Leon XIV do nas kieruje książkę między innymi Pokoju na świecie. A w tym kontekście mówimy przecież o grzechu i o miłosierdziu Bożym. Jeszcze fragment z świętego Ludwika. Momento, już sobie znajdę ten fragmencik, który tutaj przygotowałem. Pycha, to nie dziś. Proszę bardzo. List okulny do przyjaciół krzyża. Zebraliście się razem, przyjaciele krzyża, jak ukrzyżowani żołnierze, aby walczyć ze światem, nie uciekając przed nim jak zakonnicy i zakonnice w obawie, że zostaną pokonani, lecz jako dzielni i waleczni wojownicy na polu walki, nie pocofając się ani nie wycofując. Bądźcie dzielni w boju, zjednoczcie się mocno jednością umysłów i serc, nieskończenie silniejszą i straszniejszą dla świata i dla piekła niż są dla nieprzyjaciół państwa zewnętrzne siły Zjednoczonego Królestwa. Diabłu, jednoczą się, żeby was zgubić, wy zjednoczcie się, żeby powalić ich na ziemię. Chciwcy, jednoczą się, żeby kupczyć dla zysku złotem i srebrem, wy zjednoczcie swoje wysiłki i tak dalej. Mówiąc krótko, diabły jednoczą się, aby nas niszczyć i niszczyć świat, posługując się także ludźmi, a my mamy się zjednoczyć między sobą, dlatego Chrystus na wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy mógł się modlić do Ojca o wszystko, a modli się wtedy o to, abyśmy byli jedno. I mówi dalej Pan Jezus, modląc się do swojego Ojca, spraw, aby byli jedno, tak jak my, Ojcze, jedno jesteśmy, bo kiedy będą jedno, to dopiero wtedy świat uwierzy. Można powiedzieć, świat nie wierzy, bo nie widzi w nas jedności. Zjednoczcie się mocno jednością umysłów i serc, która jest nieskończenie silniejsza i straszniejsza niż nawet największa i najstraszniejsza armia świata. Bo jest to uczestnictwo, jak sobie mówiliśmy na początku o Trójcy Świętej, w jedności całej Trójcy Świętej. To myślę, że będzie dobre podsumowanie tego, o czym my dziś mówiliśmy. Witka z Medjugorje mówiła, że niebo albo piekło mamy już tu na ziemi, później jest tylko kontynuacja, tak. I piekło, i niebo rozpoczynają się tutaj na ziemi. Dlatego można odrzucić Boże miłosierdzie i powiedzieć Bogu nie. I wtedy kontynuacją takiego odrzucenia miłosierdzia jest rzeczywistość piekielna, w której no nie ma Boga, nie ma miłosierdzia. Często właśnie nie ma tego zjednoczenia w naszych rodzinach. Myślę, że takim dowodem niestety na to, że że w naszych rodzinach trudno jest o te relacje, to są spotkania różne świąteczne. Szczególnie w naszym społeczeństwie tak bardzo podzielonym, chociażby politycznie, gdzie wielu polityków wykorzystuje Kościół do celów politycznych. Kompletnie zobaczcie, że politycy raczej mówią o chrześcijaństwie, raczej mówią o jakichś takich wartościach chrześcijańskich, ale nigdy, ja nie pamiętam, który polityk ostatnio, nigdy nie cytują Jezusa, nigdy nie mówią słowami Ewangelii. Po prostu, jeżeli wykorzystują Kościół, Boga, chrześcijaństwo do celów politycznych, to wykorzystują to chrześcijaństwo wyprane z Ewangelii, czyli fałszywe, czyli fałszywka, czyli to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Wierzyłem niewyraźnie, widziałem niebo, że to doświadczenie tak radykalnie mnie zmieniło, więc czemu wciąż nie udawało mi się być człowiekiem, jakim jak wierzyłem, pragnie widzieć mnie Bóg. To będzie walka do końca naszych dni. Nawet katechizm Kościoła katolickiego o tym mówi, że modlitwa jest walką. do końca naszych dni, mówiąc krótko, będziemy mieli co robić. Najlepszą strategią w walce ze złem jest otwieranie się na Bożego miłosierdzia i samemu bycie miłosiernym. Czasami trzeba coś przemilczeć, czasami trzeba na coś nie odpowiedzieć. W naszych rodzinach dzielimy się opłatkiem, przebaczamy, a potem znowu to samo i tak w kółko. Pierwszych chrześcijan poznawali po tym, jak się miłowali, wszystko mieli wspólne, tak mówią dzieje apostolskie. I to był duch Chrystusa, Duch Święty w praktyce, że tak powiem, właśnie w owej jedności, co nie oznacza jednorodności. Jedność oznacza zgodę na różnicę, na to, że możemy się między sobą i nawet musimy, powinniśmy się między sobą różnić. Natomiast zawsze jesteśmy tymi, którzy chcą bliźniego wysłuchać, a potem mu coś powiedzieć. Tak, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Widzimy się jutro z księdzem doktorem Marcinem Sobiechem. Będzie się z nami łączył z Medjugorje około godziny 12. To jeszcze do uzgodnienia, do potwierdzenia z księdzem Marcinem. Z góry Kliževac, najwyżej położone miejsce w Medjugorje, gdzie jest ogromny krzyż ustawiony, zdaje się, na tysiąclecie narodzin Chrystusa. Już dawno tam nie byłem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za Wasze świadectwa. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Dzisiaj wieczorem również materiał na kanale. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.